Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Zieleń ustępująca miejsca purpurze i złotu, perlista biel obfitych ros rannych, niezmącenie modre niebo, fiolet śliw, granat jeżyn, rumieńce jabłek, czerwień pomidorów, kaliny, jarząbin, sady pełne zapachu owoców, brzęk os nad gruszkami, woń pietruszki i selerów niosąca się z warzywników, to wrzesień. Lasy zakwitające płomieniem albo koralem, w młodych dębinach, zagajach świerkowych urodzaj rydzów dorzucających swą jaskrawość do ogólnej złocistości. Pod strzechami chat, nad przyzbą, pęki liści tytoniowych makówek i żółte kolby kukurydzy, to wrzesień. Na ścierniskach sterty, w jednych stronach Polski tak było, okrągłe jak baszty, w innych podobne stodołom. Nad polami błogosławieństwo dosytu, pogoda i cisza dokonanych zbiorów. Wielkim zdarzeniem września są odloty ptasie, sygnał zamknięcia pewnego etapu życia i pracy, swoiste memento mori ziemi. Rolnicy, nie opuszczający nigdy swojego zagona, patrzą z niepokojem na instynkt wędrowny, budzący się nagle wśród codziennych towarzyszy ptaków. Z pośpiechu albo powolności zbiórek, ich przebiegu. Liczby uczestników zamorskiej podróży wróżą nie tylko o rychłym nadejściu i srogości zimy. Odloty ptasie. Już pod koniec sierpnia apel jaskółek gromadził stare i młode na drutach telegraficznych. Równocześnie manewry bocianie odbywały się na łąkach z krwawą eliminacją słabych lub kalekich członków bociani gromady. Teraz, we wrześniu, na bezchmurnym niebie rysują się czarne krzyżyki odlotne ułożone w eskadry i klucze. Z wysoka dolatuje na ziemię klangor żurawi, jak rzucona stroną rodzinnym waleta. Gdy pod chmurami przelatują dzikie gęsi, ich swojskie siostrzyce biją bezsilnymi skrzydłami, podlatują, krzycząc przez całe obejście od chlewu do stodoły i tam opadają. Dzikie przeleciały, pragnienie wolności nagle rozbudzone gaśnie. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Przyzwyczajamy się do nieporządku, brudu, śmieci. Przywykamy i przestajemy dostrzegać otaczający nas wszechobecny bałagan nieczystości i idziemy przez nasze codzienne życie pomiędzy śmieciami na trawnikach, chodnikach, drogach śródpolnych i śródleśnych. Wspinamy się po schodach zaśmieconych i odrapanych klatek schodowych, jeździmy brudnymi autobusami i pociągami. Mówię o tym dlatego, że zbliżają się dni sprzątania świata. Ludzie, by chronić środowisko, muszą poznać wpływ skutków swych codziennych czynności na przyrodnicze środowisko. Tymczasem przegląd wyników badań nad świadomością ekologiczną Polaków prowadzonych w minionym dwudziestoleciu wykazuje, że jest ona niedostateczna. Tylko 14% z nas rozumie konieczność przeciwdziałania degradacji środowiska, 4% interesuje się jego ochroną, a 2% uważa ją za najważniejszy problem. Zaledwie 6% uczniów w technikach poprawnie odpowiedziało na elementarne pytania związane z ochroną środowiska, a 50% młodzieży nie rozumie nawet pojęcia ochrona środowiska, zaś 32% ma dostateczną wiedzę o składnikach zanieczyszczających powietrze. Grupa proekologiczna, charakteryzująca się wysokim poziomem wiedzy na temat środowiska i jego wartości oraz postawami zaangażowania w ochronę, obejmuje 33% populacji w Polsce, a świadomość zagrożeń środowiska przyrodniczego ma około 50% badanych. Większość z nas, niestety, charakteryzuje egoistyczny stosunek do środowiska, postrzega siebie jako jego użytkowników, a także brakuje nam zrozumienia znaczenia bioróżnorodności dla zachowania równowagi w przyrodzie. 2/3 Polaków najbardziej pragnie poprawy warunków materialnych. Tyle samo lokuje sens życia w rodzinie, a mniej niż 1% w ideałach i wartościach duchowych. Raport Instytutu na Rzecz Ekorozwoju z 2000 roku wykazuje niepokojący spadek liczebności proekologicznej grupy badanych, a także, że deklaracje ludzi na temat pozytywnego stosunku do środowiska nie idą w parze z ich codziennymi zachowaniami. Sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej na temat kultury Polaków w życiu codziennym przeprowadzony na reprezentatywnej grupie 964 dorosłych Polaków wykazał, że 81% badanych często lub bardzo często spotyka się z brakiem kultury osobistej rodaków, którzy zostawiają po sobie śmieci w górach, w lasach i nad wodą. 79% twierdzi, że styka się z przekleństwami, a 78% zauważyło śmiecenie na ulicy, w autobusie czy plucie. Na pytanie, czy ostatnio nasze zachowanie i obyczaje zmieniły się na lepsze, 64% respondentów odpowiedziało, że nie, 21% że tak i 15% odpowiedziało, trudno odpowiedzieć. Regres proekologicznych postaw jest skutkiem m.in. transformacji, która nie powstrzymała w wystarczającym stopniu zagrożeń w dziedzinie gospodarczej, zdrowotnej, moralnej, kulturalnej i ekologicznej, pomimo np. redukcji emisji pyłów o 60%, dwutlenku siarki o 50%, czy poprawy jakości wód powierzchniowych dzięki budowie rocznie około 300 oczyszczalni ścieków. Co więcej, pewien chaos zapanował w kraju po 1989 roku wskutek liberalno-indywidualistycznych wartości i postaw zorientowanych na bogacenie się i na konsumpcję. Ignorancja i ekonomizm myślenia, tolerancja wobec łamania zasad porządku, współżycia społecznego, korupcji i nadużyć, a zwłaszcza marginalizowanie edukacji i kultury, tych najcenniejszych wartości oraz oręży w kształtowaniu mentalności zabezpieczających nasze trwanie, spowodowało rozprzężenie dyscypliny społecznej i dezorganizację życia w kraju. Także pogorszenie warunków bytu Polaków, z których 58% według danych Głównego Urzędu Statystycznego żyje w niedostatku, a 4,2 miliony egzystuje w nędzy, powoduje pogarszanie stanu środowiska. Ubóstwo bowiem niszczy w ludziach opory moralne, wpływa na negatywne codzienne zachowania ludzi, zwłaszcza w sytuacjach, gdy chodzi o zdobycie opału, żywności, czy też koszty wywozu nieczystości i odpadów. A zatem stan środowiska przyrodniczego nie może być rozumiany w oderwaniu od środowiska społecznego, ponieważ zależy on od procesów społecznych, kulturowych i ekonomicznych, u których podstaw znajdują się zakorzenione w mentalności systemy wartości, jak i rozumienie sensu życia, przekonania, normy moralne, emocje i postawy. Poza tym występuje związek świadomości poszczególnych ludzi z systemem społecznym. Każdy bowiem przewrót, zmiana czy kryzys załamujący dotychczasowy porządek niszczy charakter i mechanizmy tego związku. Nie ma poszanowania środowiska bez porządku publicznego i nie ma tego porządku bez poszanowania wartości przyrody. Obraz naszej rzeczywistości to przede wszystkim brak ekologicznej kultury, która powinna znajdować swój wyraz w czystości, w porządku i estetyce środowiska. Zaś ignorancja, obojętność i beztroska, brak dbałości o porządek powodują, że środowisko traktowane jest jak wysypisko śmieci. O ile na niektórych z 27 obszarów ekologicznego zagrożenia nastąpiła w 90. latach wyraźna poprawa, to równocześnie pojawiło się według ustaleń Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska 20 nowych rejonów, w których wskutek rozwoju motoryzacji i ograniczenia przewozów kolejowych i zbiorowego transportu przekraczone są normy zanieczyszczeń. Do degradacji środowiska w Polsce przyczynia się między innymi także paradoksalnie pomoc krajów Wspólnoty Europejskiej. Przykłady w cudzysłowie wypychania do naszego kraju pestycydów za 60 milionów dolarów amerykańskich, z których część nie mogła być tam zastosowana z powodu restrykcyjnych wymagań środowiskowych, niedozwolonych technologii produkcji czy proszków do prania zawierających fosforany, butelek z PCV, lokowania spalarni odpadów i przemytu tysięcy ton odpadów, w tym zużytych opon, samochodów, olejów, rozpuszczalników, farb, szlamów i osadów pościekowych, a nawet radioaktywnych materiałów. Tylko w latach 90. import opakowań jednorazowych szacowano na 300 tysięcy ton, w tym 50 tysięcy ton butelek plastikowych tworzących stosy odpadów. Skalę problemu ilustruje fakt zwiększenia produkcji butelek PET z politereftalanu etylenu do 115 tysięcy ton, to jest 2 miliardy butelek i 2 miliardy kubków do jogurtów. Z tego, zgodnie z ustawą o odpadach obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku, tylko 7% zostanie poddanych recyklingowi, a reszta trafi na wysypiska. W 2001 roku do recyklingu przekazano około 10 tysięcy ton PET-ów, to jest zaledwie 10% masy opakowań wprowadzonych na rynek. Utylizacja obejmuje rocznie około 30 ton butelek PET. W Polsce brakuje rozwiniętego systemu selektywnej zbiórki odpadów i środków na jej pokrycie. Także dążenie do maksymalizacji zbiorów, kosztem jakości naraża miliony ludzi na oddziaływanie stężeń związków chemicznych w czasie ich produkcji, magazynowania, transportu i stosowania. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia tylko agrochemia stosuje około 3 miliony trucizn rocznie, które są obecne w pożywieniu, w wodzie i w powietrzu. Odnotować tu także należy zjawisko opóźnienia kulturowego, które oznacza, że w społeczeństwie przemian ustrojowych i kulturalno-cywilizacyjnych nie wszystkie złożone mechanizmy przystosowawcze, instytucje, obyczaje, normy i wartości zmieniają się równomiernie stosownie do warunków materialnych. Warunkiem zaś tworzenia kultury adaptacyjnej w okresie przełomu cywilizacyjnego, to znaczy przejścia od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego, jest tworzenie proedukacyjnego i prokulturowego lobby oddziaływującego na sferę psychosocjokulturową oraz rozwój intelektualny i moralny ludzi, znoszący ich cywilizacyjne niekompetencje, a w ich obrębie brak ekologicznej kultury, o której wspominaliśmy, decydującej o harmonii ze środowiskiem przyrodniczym. Bez wykształcenia kompetencji cywilizacyjnych, transformacja postkomunistyczna, której efektem ma być nowy demokratyczny porządek oparty na kodach kulturowych, symbolach, regułach, wzorach i schematach myślenia i działania, pozostanie w sferze utopii. Słusznie zatem profesor Ludwik Tomjałojcz apeluje do Polaków, ocytuję, sprzeciw wobec kontrrewolucji ekologicznej i stwierdza, że polska ochrona środowiska jest ciężko chora na antyprzyrodniczość i nastawiona niemal wyłącznie na fizyko-chemiczne oczyszczanie środowiska, co skądinąd też jest potrzebne, ale daleko niewystarczające. Degradacji środowiska przyrodniczego nie da się powstrzymać, jeśli nie będzie ono traktowane nie tylko jako wartość ekonomiczna, ale także jako wartość samoistna, a jego ochrona i kształtowanie jako czynnik kulturotwórczy wskazujący poziom cywilizacyjny społeczeństwa, a także warunek ochrony zdrowia oraz troski o fizyczny i psychiczny rozwój ludzi. W tym duchu Konferencja Kościołów Europejskich oraz Rada Konferencji Biskupów Europejskich przyjęła kartę ekumeniczną, w której w punkcie 9 zatytułowanym Ratowanie stworzenia czytamy, co następuje. Wierząc w miłość Boga Stwórcy, uznajemy z wdzięcznością dar stworzenia i piękno natury. Z niepokojem jednak patrzymy na fakt, że dobra ziemi bywają wykorzystywane bez liczenia się z ich istotną wartością, bez brania pod uwagę ich ograniczoności i bez zważania na dobro przyszłych pokoleń. Polecamy wprowadzenie ze strony Kościołów Europejskich Ekumenicznego Dnia Modlitwy o ratowanie stworzenia. Karta ta zawiera dwa zobowiązania. Zobowiązujemy się dalej rozwijać styl życia, w którym w przeciwieństwie do dominacji logiki ekonomicznej i pędu do konsumpcji przywiązujemy znaczenie do jakości życia odpowiedzialnego, popierać organizacje środowiskowe kościołów i sieci ekumeniczne, które biorą na siebie odpowiedzialność za ochronę dzieła stworzenia. Próbą przełożenia na język konkretnych postaw i działań w kontaktach ludzi ze środowiskiem są kodeks obowiązków wobec przyrody, rachunek sumienia, ocalić Bożą i ludzką ziemię ku chrześcijańskiej świadomości i działaniu na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Jest to ulotka opracowana przez grupę ekologiczną przy duszpasterstwie akademickim Świętej Anny w Krakowie. Dalej idą katechezy ekologiczne Zakładu Ekologii Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i inne, jak propozycja ekologicznego rachunku sumienia współczesnego człowieka, księdza Zdzisława Pawlaka, obejmująca relacje człowieka do ziemi, do wody i pożywienia powietrza, ciszy współczesnej urbanizacji, czy wreszcie przewodnik edukacyjny zatytułowany Mówić o stwórcy i przyrodzie. Ponieważ kryzys moralny i ekologiczny, a także niegodziwość człowieka i upadek duchowy idą w parze ze sobą, potrzeba odnowy moralnej oraz zmiany sposobu myślenia. Przemiana wymaga wiedzy, samodyscypliny i samoograniczenia potrzeb, gdyż cywilizacja dobrobytu i konsumpcji niesie ze sobą niezgodny z naturą sposób życia i sztuczne, degenerujące człowieka środowisko. Rozwój zaś kultury moralnej, etyki jako odpowiedzialności, solidarności z życiem i poszanowanie przyrody zadecydują o losie ziemi i człowieka. Potrzeba zatem formacji duchowej, moralnej i kulturowej, budzącej wrażliwość i sumienie, inspirującej przemianę myślenia, rozumienia, ocen i postaw wobec środowiska oraz stylu, właściwego stylu życia i wzorów konsumpcji. Spróbujmy porozmawiać ze sobą. Przypominam numery telefonów kierunkowy do Torunia 056, dla Polski Północnej 655 23 55 i dla Polski Południowej 655 23 56. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Panią.
Witam serdecznie, Kazimiera z Niepołomic. Panie profesorze, wielka prośba z mojej strony, mianowicie zauważyłam taki fakt, że powstają w Polsce liczne oczyszczalnie ścieków komunalnych i dobrze, że powstają, wspaniale. Tylko co dalej? Tymi ściekami dowiedziałam się i to nawet w Radio Maria była audycja z pewnym wójtem pewnej gminy. Dowiedziałam się, że skompostowane osady Oczyszczalnie ścieków są używane w rolnictwie pod uprawę warzyw. Zadzwoniła również słuchaczka i zapytała tego pana wójta, czy on by zjadł taką marchewkę z takiego pola, ale przy niej, i powiedziała, że jak wywiozą rzekomo te komposty, to jest smród na pół świata. Więc byłby to dowód na wywożenie nieprzekompostowanych osadów. No panie profesorze, cysty pasożytów, grzyby, bakterie, przetrwalniki bakterii i najróżniejsze inne rzeczy. Wiadomo, że są wójtowie tacy, którzy chcą się szczycić, że wybudowali oczyszczalnię ścieków, a nie zdają sobie sprawy, sprawa metali ciężkich jeszcze, a nie zdają sobie sprawy, co robią. No, są zainteresowani tym, żeby błyszczeli w czasie, kiedy jest wójtem. A to, co pozostawiają, jest nieuchwytne, bo dopiero będzie to za parę lat. Czy powiedzmy, w ogóle nie odkryje źródła rozprzestrzeniania się chorób, zmian genetycznych pod wpływem metali ciężkich. No, ja wiem, że, to znaczy, z mojej wiedzy aktualnej wynika, że metali ciężkich nie da się usunąć z kompostu. Jest to problem wszystkich oczyszczalni ścieków i kompostowni na całym świecie. Był wtedy na tej audycji też pan minister Szyszko. No i tak bardzo lekko prześlizgnęli się po tym temacie. Byłaby prośba wielka, panie profesorze, żeby po prostu osoby autorytatywne wypowiedziały się na ten temat skutków i na temat problemu po prostu zagospodarowania tych osadów. No wiadomo, że gdzieś tam na małych powierzchniach pod uprawę kwiatów można by dostosować. No ale jest to bardzo, bardzo wielki problem. Bardzo bym pana profesora prosiła, jeśli mogę, i przepraszam, że się ośmielam.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Ten problem był już tutaj w audycjach Porady Ekologa podnoszony. Otóż mówiłem wtedy, że w elementarnych podręcznikach ekologii jest mowa o tym, że osady z oczyszczalni ścieków nie nadają się do użytku rolniczego. A to, co pani tutaj wspominała, to jest karygodny przykład stosowania tych osadów pod uprawę warzyw, do których szczególnie łatwo oczywiście te wszystkie trucizny przenikają. Oczywiście w tej chwili tutaj nie chcę podejmować tego tematu. O tym myślą ludzie, którzy w tej dziedzinie pracują, jak należy rozprawić się, że tak powiem, z tymi właśnie osadami. Jeszcze mamy 2 minuty, więc w związku z zbliżającymi się dniami sprzątania, proszę Państwa, świata, chcę powiedzieć, że w Polsce z powodu niesegregowania odpadów tracimy rocznie około 360 milionów złotych. W dużych miastach w jednej tonie odpadów jest średnio 250 kg odpadów organicznych. Z tych odpadów byłby znakomity kompost właśnie pod uprawy rolnicze. 120 kg odpadów mineralnych, 110 kg szkła, 80 kg tekstyliów, 70 kg papieru i wyrobów celulozowych, 70 kg tworzyw sztucznych, 60 kg metali i 40 kg drewna. Tymczasem, proszę Państwa, myślę tutaj o organizacji naszego życia. Polskie huty, dla przykładu, produkują miliony ton szklanych opakowań. Z tego tylko 10% trafia do wtórnego przerobu. Zaś huty zachodnioeuropejskie wykorzystują od 60 do 80% stłuczki. W Szwajcarii nawet 95%, a w Niemczech odzyskuje się 80 do 90% szklanych butelek. I skończył się czas audycji właśnie. Wszystkich chciałbym uczulić na tę konieczność segregacji i po prostu oszczędzania. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.